Завжди пам'ятаю, я до смерті не запомню, бо по тим, як спалили, то я, маючи 13 лет, по 13 кілометрів жебрати ходили. Ми завжди пам'ятаємо о тим.
Pamięć Potoki. Reportaż Michała Stepaniuka.
No, zatrzymał się przy tym krzyżu może.
Przyjechałem pewnego dnia, konkretnie 22 maja, kiedy to się zdarzyło. Postawiłem przy krzyżu na początku wioski, takim zwykłym wioskowym krzyżu znicz. I to była moja taka prywatny hołd dla tej wsi, dla moich rodziców, którzy pochodzą z tej wsi, dla ludzi, którzy tu mieszkają. I jakież było moje zdziwienie, kiedy pewnego roku przyjechałem, a tam stoi więcej zniczy. Czyli ludzie czują jakąś potrzebę, czują podobnie jak ja.
Szesnastego maja i to było przed południem, czy tak przyjechali żołnierze jako kontyngent, nie kontyngent wybierać. Ojciec był pod sołtysem i rozprowadził ich na obiady, bo to taki zwyczaj był kiedyś. Rozprowadził i przyszedł i po południu powstała strzelanina w kierunku z Choźny, z Lasku, w kierunku Potoki. Naprzeciw Małoszewskich, tam są Mosiuków, żołnierze w czapki mieli rogotywki, tak jak polscy żołnierze byli. W takich strojach byli.
Mówi gospodarz, żeby ja poszedł do stodoli, poukładał tam drzewo. I w pewnym momencie wpada Dąbrowski. No to był ten człowiek, który był sołtysem w Potoce, a podczas okupacji niemieckiej był partyzantem. Prawdopodobnie rosyjski partyzanci byli. Wyrzuca mnie stamtąd, wyciąga gdzieś tam spod podwaliny karabin, granaty i za stodołę i poszedł dalej w pole. I jak przyszedłem do tego gospodarza, powiedziałem, że taka sytuacja, no to on taki spieszony został. No ale został spieszony, ale zaraz w tym czasie wjeżdża samochód od Hreniemowa do wsi. Wjechał gdzieś tam w środek wsi, strzali. No ale po pewnym momencie słyszymy, że ten samochód wraca, wyjeżdża. I z lasku, z maszynowej broni pociągnęli po tym samochodzie. Tylko ten samochód już był zajęty przez partyzantów i te pociągnęli po swoich. Czyli nie byli zawiadomieni, że przyjęli samochód. I wrócili do wsi.
Obcichło wszystko. Ojciec mówi na starszego brata, słuchaj, wyprowadzisz konia, pojedziemy lęsiać. Brat wyprowadził. Wchodzę na podwórko, posadzili ojca na kamieniu przy studni, mnie posadzili pod ścianą. No i co tam rozmawiali, nie wiem, tylko ojciec przeżegnał się i strzały padli, ojciec schylił się na bok, poszedł z ich partyzanki, poszedł do domu i zabił tam brata. A ja uciekł poza chlewami, uciekł do Hierosiemczyków. I mówię, że zabili ojca, a tam to nieprawda. Ale cicho wrócił. Niestety była prawda, bo to w oczach widziało się, tylko że tak uspokajali.
I w tym czasie wyprowadzili Malaszewski, podprowadzili tam do kierunku kuźni i rozstrzelano przy plocie. Bekiszów rozstrzelano ojca przy studni, a syna na łóżku. Później ten, którego byłem, bronowałem gospodarza, mój Witek, idź, zobacz, co tam wsi się dzieje. No ja poszedłem. Zobaczyłem, leży Bekiś przy studni. Malaszewscy siedzą przy plocie rozstrzelani, strasznie pobici, głowy rozbite. I poszedłem dalej. Zaszedłem tam do Malaszewski, do środka wsi pod górkę. Za kamieniem leży porucznik, głowa szczeskana i przestrzelony, skulony. I tam dwóch jęczących rannych za domem. A za co postrzelali przeciutko, to mnie trudno odpowiedzieć, bo jakie tam porachunki były. Kto tam mógł współpracować? No, może Dąbrowski, że był w partyzance rosyjskiej. Nie znam tej sprawy bliżej, nie będę na ten temat wypowiadał się, bo nie znam bliżej sprawy.
Jest to pewien ciąg akcji przeprowadzonych przez pluton pod dowództwem porucznika Zygmunta Błażejewicza, pseudonim Zygmunt, który poruszał się w terenie, aby wykonywać zadania, które przynależą partyzantom. W tym wypadku wchodzono do poszczególnych miejscowości, niszczono dokumenty kontyngentowe i dokumenty administracyjne. W niektórych wypadkach wykonywano również tak zwane akcje porządkowe, czyli wykonywano wyroki na osobach, które szkodziły miejscowemu, lokalnemu społeczeństwu, siatce konspiracyjnej. Kiedy wkraczano do miejscowości Potoka, doszło do niezapowiedzianej, jak gdyby wcześniej niespotykanej potyczki z oddziałem Straży Więziennej, który przyjechał zebrać kontyngent. I ta akcja porządkowa, która miała na celu pobyt w tej wsi, spalenie dokumentacji, rozprawienie się z miejscowymi donosicielami, czy w ten, czy inny sposób, musiała zostać przyspieszona. Zresztą dowódca oddziału, porucznik Zygmunt, został ranny i oddział wycofał się z tej wsi.
W tej wiosce stacjonowała 12-osobowa grupa żołnierzy, no popularnie zwanych berlingowcami, to znaczy z Ludowego Wojska Polskiego. Oni od wiosny zajmowali się ściąganiem kontyngentu. No i w tej wiosce, w Potoce, mieli swoją siedzibę. Kiedy wkraczał oddział, no, tamci zaczęli strzelać, obawiając się, że to po nich idą. Dowódca tej grupy 12-osobowej strzelał do końca, aż skończyła mu się amunicja. W związku z tym został ranny, a wkrótce dobity z bliskiej odległości przez jednego żołnierza wkraczającego oddział. 11 pozostałych po prostu poddało się. Złożono im propozycje, przeszli na stronę oddziału Głupaszki. Później ze znanej przyczyny wywleczono dwóch młodych chłopców. Na oczach mieszkańców zatłuczono ich kijami faktycznie. Tam oni jeszcze dawali jakieś oznaki życia, to więc strzałem z bliskiej odległości też dobito obu. Przypomniano sobie o tym, że jest jeszcze sołtys. Chyba po sołtysa przyszedł ten oddział. Ten sołtys nazywa się Konstanty Dąbrowski i chyba on był komunistą. Ponieważ sołtysa nie znaleziono, w związku z tym w zastępstwie sołtysa wyciągnięto innego przedstawiciela władzy, jakoby władzy już komunistycznej, podsołtys Jan Bechisz. Tego podsołtysa zastrzelono. Również jego syna, który miał 15 lat, też zastrzelono.
Potoka jest położona na osi zachód-wschód. My jesteśmy od wschodniej strony, 3 km dalej jest Chrelimowo. Kiedy oni tu szli, to było pod wieczór, właśnie z tej strony, ze wschodu. Wieś, jako że było święto, świętego Mikołaja, wieś świętowała, po prostu szykowała się do zabawy. Miała być w wiosce zabawa, był zmierzch, wszystko było w porządku. Nikt się niczego nie spodziewał. No i przyszli żołnierze w polskich mundurach z tej strony.
No i zbliżył się 22 maj. To jest Mikola. W Micholowie jest odpust. No niektórzy poszli na ten odpust. I już taka pogłoska była, że dziś Potoka będzie spalona. Jako wieś była spokojna, nikt nie myślał, że będzie spalona wieś. To zrobiło się tak szaro. Już patrzymy, po podplutami, grupkami biegną żołnierze. Tacy w polskich mundurach. Zebrano mężczyzn z domu. Spędzono za koniec wsi, przy studni postawiono, czytano wyrok, zapędzono w zawieś, położono na łąkę, rakietę strzelili do góry, zapalona wieś, spalona. W tym czasie spaliło się troje dzieci u nas po sąsiedzku, Eugenii i Nina, trzecie nie pamiętam imiona, i Grzesimczuk. Osmalił się tak, że za 3 dni zmarł.
22 maja też przyszli wieczorem, to już ja spałem. Matka krzyknęła, że pali się, uciekajcie. Myśmy wstali siostrą i poszli do Choźnej. I tam przenocowali, rano przyszliśmy. Wieś cała spalona, tylko te krowy i konie, jak świnie leżeli, takie jak zdęte, jak to mówię.
Wypędzałem z chleba krowa i dwa silaki poszło, a owce przeze mnie skakiwali z powrotem. Zachlisnęłem się tym dymem, padłem i mu się skoczyło, żeby mnie tam ratować. Ja już dalej wytoczyłem się, bo jeszcze obornik nie był wywieziony. To wytoczyłem się na podwórku, ale jak mama skoczyła do mnie, płomień był, palił się, to smaliła ręce. I tak, 6 tygodni nie mogła jeść sama. Trzeba było karmić, nie ma czym karmić, nie ma w co ubrać się i nie ma gdzie mieszkać. Nic nie ma. Zawdzięczając dobrym ludziom, utrzymali nas. Gęsim szmalcem smarowano o ręce, bo innej rady nie było. No plamy zostały na całe życie.
Kiedy dowódca dowiedział się o tym, że nie wykonano do końca akcji porządkowej w Potoce, nakazał powrót. Mieszkańcy Potoki, nie wiem czy w swojej całości, podejrzewam, że nawet dowództwo konspiracyjne nie miało takiej świadomości, ale wojna wymaga jak gdyby uogólniania i to jest bardzo przykre, ale tak zazwyczaj wszędzie jest. Dokonali rabunku miejscowego dworu, dokonali rabunku na repatriantach w tam terenie się przesuwających, ale to co wydaje mi się ostatecznie wskazuje na to, że ten powrót był jak gdyby planowy, to było wskazanie przez mieszkańców, nieznanych z nazwiska, nieznanych z dokumentacji, ale mieszkańców Potoki, oddziałom KBW i MO, które przyjechały po tej akcji, aby dokonać rekonesansu, czterech rodzin, które współpracowały z partyzantami. Oddziały KBW w ramach retorsji te cztery rodziny aresztowały, a dwa gospodarstwa puściły z dymem. To takie dość butne zachowanie się zaraz po akcji porządkowej, stwierdzenie, że nie będziemy jednak wykonywać rozkazów Polskiego Państwa Podziemnego, spowodowało, że porucznik Zygmunt nakazał wydać dość drastyczny rozkaz pacyfikacji, czyli spalenia gospodarstw.
Nie znalazłem w żadnej literaturze faktów potwierdzających tego typu opinie. Po pierwsze, żadne KBW się nie pojawiło, nie ścigało tego oddziału. A po drugie, wydaje mi się, że tam była argumentacja taka, że hieronimowo ktoś tam obrabował, czy próbował podpalić we wrześniu 1939 roku. Niczego nie palono w 1945 roku. Wiadomo, kto miałby donieść. Tenże wspomniany sołtys Konstanty Dąbrowski gdzieś się ukrywał. Jedyny komunista, który tam był, po prostu był dobrze chroniony. To wszystko należy włożyć między bajki, bo nie wiem, kilka dni wcześniej, 11 maja, ten sam oddział przecież spalił w podobny sposób wieś Wiluki, gdzie spłynęło 80 gospodarstw i z takim samym, pod takimi samymi hasłami. Mniej więcej scenariusz wydarzeń był bardzo podobny. Macie się wynieść do Związku Sowieckiego, bo jesteście komuniści, kacapy i tak dalej. Również tam szukano kogoś związanego z władzą. Był tam jeden, który służył w UB, ponieważ nie znaleziono jego osobiście, no to więc zastrzelono jego 16-letniego brata.
Jeżeli człowiekowi młodość mija w takich warunkach, w takich okolicznościach, to zostaje na całe życie. Ja wiem, że to zostało, no bo rozmawiałem chociażby z rodzicami, z mamą. Był taki przypadek, że mieliśmy taki nieduży pożar, ale był. U nas w naszym domu, tam gdzie obecnie mieszkamy, to mi powiedziała, że jej się to wszystko przypomniało. No i długo się nie mogło uspokoić. Długo w sensie nie godziny, ale długo dni. Także to na pewno zostaje w ludziach. I na pewno ludzie o tym pamiętają.
Żywot i pokoju sobszych rab twoich. Всех с динамины непоминаемых, всех по злой человеческой воле, убиенных и умученных жителей весь сия. Христе Боже.
Окропно было. То есть не до помышления, как то было. Никто не мог себя отозвать, никто не мог себя рушать, ни того. Без мала сестра еще не спалила. С того взгляда, что obok nas zatrzymała się cała ta, wszystkie z lasu. Jeden przyszedł nas spalić, podpalać dom. Jeden był przy chalupie, drugi był przy chlebie, trzeci był przy stodole. Tak, przy każdym budynku. No i my położyliśmy się spać, bo nas tata położył wcześniej spać jeszcze. Mówię, dzisiaj święto, kłonicie spać, bo jutro do roboty, do kartofli pójdziemy sadzić. I jak położyli się, a potem przyszedł mężczyzna i mówi, dzieci, wstawajcie. Najpierw jeszcze powiedział tak, że zobaczył, że my z siostrą małe dzieci śpimy, to poszedł tam pyta się, co mam zrobić, czy obudzić te dzieci, czy z kolei tak podpalać dom. To powiedział ten cały Hersz, że mówi tak, obudzić, pójść obudzić, a potem podpalić. No i wtedy przyszedł on. Ja w koszuli, bo już do tej pory to my zawsze spaliśmy w ubraniach, jak zabili Malaszewskich i Bekiszów. Tata nie pozwalał, bo mówi, nigdy nic nie wiadomo, co może być. To mówi, spijcie w ubraniach. To my spaliśmy, a w ten dzień akurat pozwolił nam się rozbrać. Ja mówię, ale ja tylko w koszuli, to ja nie mogę, no jak mnie zimno, to szukajcie ubrania. Ale był serdak mamy, mnie pomógł ubrać się. i mówi, idźcie dzieci, tylko nie chowajcie się ani do chalupy, ani do stodoły, ani do chleba, bo wszystko będzie paliło się i wy się spalicie.
My zawsze pamiętamy o tym. Zawsze pamiętamy, ja do śmierci nie zapomnę, bo po tym jak spalili, to ja mając 13 lat po 13 kilometrów żebrać chodziłem. A jak dostaniesz kawałek chleba, kromkę, to zanim zajdziesz do drugiego domu, to zjesz, bo głodny. Jeść nie było czego.
I wtedy my wyszliśmy na podwórko i szczelinę w plocie znaleźliśmy. To przez tą szczelinę do sąsiada, do ogrodu weszliśmy, tam krzewy były. I jak już wszystkich zgonili z wioski przed naszym podwórkiem, to wtedy zobaczyłam tatę, zobaczyłam siostrę, brata. Poszliśmy już do taty, nas pogonili tam do rowu i kazali paść. My popadaliśmy, to tak kto jak mógł padał. To nawet po dwie, trzy osoby jedna na drugiej leżało. Ale powiedział najpierw, mówię, brzydkie słowo powiedział, wszystkie zginiecie jak nasz jeden żołnierz, to wy wszystkie tu w tym rowie wyleżeć będziecie. No ale na szczęście nikt nic nie tego, nie było szalu, nie było niczego i tak żeśmy już do domu wrócili, to sąsiadów chalupa podpalona była, to ciotki została się. Bo już wrócił brat, wrócił tata, siostry i wiadrami wodę nosili, to polewali po ścianach i tak moje ciotki żyliśmy 12 chyba lat.
Jesteśmy na wzgórzu, na którym kiedyś stała cerkiew. Ona została zburzona w wyniku działań wojennych. Po prostu bomby i tyle. Właśnie w tym miejscu, przy tym krzyżu, odprawialiśmy panichidę. Bardzo dobrze i ludzie też oceniają to jednoznacznie, że bardzo dobrze. No to było coś wyjątkowego. I myślę, że będziemy to kontynuować. Właśnie dlatego, żeby ta pamięć nie zginęła, nie żeby rozdrabywać jakieś rany, czy nie jest to sprawa ofensywna, tylko dla zachowania pamięci.
Na pewno major Zygmunt Szyndzielarz-Łupaszka wydał rozkaz przeprowadzania rajdu, czyli działalności w terenie. Natomiast nie miałby nawet fizycznej możliwości, żeby taki rozkaz wydać dokładnie dotyczący Wilk czy Potoki. Z prostego powodu nie było chociażby łączności. W związku z tym łączność między komendą 5. Wileńskiej Brygady a poszczególnymi plutonami była tylko w momencie koncentracji. Była to najprawdopodobniej podjęta inicjatywa przez dowódcę plutonu. Nie ma dokumentów świadczących o tym, aby major Zygmunt Szyndzielarz ukarał swoich podkomendnych za tego typu akcje. Wydaje się, że raport złożony przez porucznika Zygmunta i jego żołnierzy był na tyle klarowny i jasny, oparty również o relacje z komendy obwodu, chociażby od porucznika Koryckiego czy innych, że major Łupaszka uznał tą akcję za zasadną.
W latach 90. w Łodzi zobaczyłem ulicę imieniem Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki. I to mnie zaczęło zastanawiać, jak to z tym jest. Od razu zaznaczę, że nie mówię o wszystkich żołnierzach wyklętych, nie mówię o bohaterach, mówię o jednej historii, która się zdarzyła tutaj.
Z punktu widzenia interesów polskiego państwa podziemnego, interesów konspiracji, interesów państwa, które ciągle funkcjonowało z rządem w Londynie, było to racjonalne zachowanie. Było to zachowanie, które nie przyniosło nagany, było to zachowanie, które zostało zaakceptowane. Na pewno trudne, na pewno ponieważ związane było z wojną, było okrutne, natomiast przyniosło racjonalne efekty. Po akcjach pacyfikacyjnych w Wilukach i Potoce komendant Korycki, komendant tego obwodu, stwierdził, że ilość zachowań negatywnych w stosunku do konspiracji na jego terytorium gwałtownie się zmniejszyła. Czyli akcja porządkowa przyniosła pozytywny skutek.
Nie wiemy, co się działo między 16 a 22 maja, jakim podszeptom ulegał Zygmunt, który dowodził tym oddziałem, co mu powiedzieli żołnierze wzięci do niewoli, być może tamci, przechodząc na drugą stronę, chcieli wykazać się. W sumie uznano, że ludność nie jest przychylna władzy, jakbyśmy to określili, państwa podziemnego, które utożsamiano z kontynuacją władzy sanacyjnej, bo nie byli, po prostu nie byli. Nikt nie był zainteresowany powrotem czasów sanacji. No, trudno sobie wyobrazić chłopów, którzy by odróżniali, co jest państwem podziemnym, co jest legalną władzą, co jest nielegalną władzą. Półpiśmiennych czy niepiśmiennych chłopów, które tam było kilkuset w tej wsi, miałoby rozważać, co jest legalne, a co nielegalne, co jest zgodne z prawem. No nie wymagajmy czegoś, co było nierealne do wyobrażenia dla mieszkańców palonych wsi. Jest to czas gigantycznego chaosu. W związku z tym każdy, kto donosi do tak zwanych swoich, a dla jednych swoich to byli ci, którzy tworzyli nową władzę, a dla innych swoich to byli ci, którzy tworzyli państwo podziemne. Ci, którzy wykonywali rozkazy, to działanie w terenie, mieli jakby moralne usprawiedliwienie, że rozkaz przyszedł z góry.
Jeżeli ja czytam w jakichś wspomnieniach tych żołnierzy, że wieś była skomunizowana, to się po prostu śmieje z tego. Po pacyfikacji Potoki i spaleniu jej władze ludowe zaproponowały odbudowę Potoki. Na swój koszt postawiliby domy, odbudowali wszystko pod jednym warunkiem, że wieś będzie kołchozem. Ludzie się na to nie zgodzili. Żyli w ziemiankach, w okropnych warunkach, gdzie kto mógł. I sami własnymi rękami pomału to dźwigali, odbudowywali. Więc jacy to komuniści, którzy nie chcieli kołchozu? Jeżeli te oddziały chciały walczyć o ideę, to ja to rozumiem. Ale walczy się z wojskiem przeważnie, nie z ludnością cywilną.
Żali jest, dlaczego to zrobili, bo żebyś to podczas wojny, to wojna to jest wszystkim, ale to dlaczego tak, jedne takie, drugie takie zrobili, to krzywda była, jest i będzie całe życie. Ja bym nie chciał tego wspominać, że tam im robią pomniki, czy gdzieś tam na drogach, czy jakieś tam rozgałęzieniach robią to wszystko. Ja nie chciałbym wspominać, bo jak będę przyjeżdżał, to stale będzie żal, że robili takie roboty i teraz ich wspominają.
Historia ma swoje prawa i powinna to zapisać, bo to wydarzenie bardzo ważne. Jeżeli wspominamy różne rzeczy, mniejsze rzeczy, a to cała wieś została spalona, zabito 4 osoby, spalono 4 osoby, bo można powiedzieć, że spalono było, bo żeby nie było pożaru, to nie spaliliby się. Które byli Bogu duszy winne, te dzieciaczki, czy ten mężczyzna przeszedł tyle, i był chyba z rok czasu w domu i nawet jeżeli jest jakiś wyrok, to niech napisany byłby, że spalona wieś została za to i za to i za to. Ale nikt publicznie tego nam nie mówi.
No myślę, że będziemy się spotykać tutaj co rok, żeby nie zapomnieć. To nie jest tak, że ja bym chciał wielkie halo z tego robić, nie. Tu przyjadą ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z tym miejscem, którzy tu się urodzili, którzy tu mieszkają albo wyjechali gdzieś w Polsce, a z tej okazji przyjadą. I to wszystko. Nikt tu nikogo nie chce rozliczać. Chcemy po prostu upomnieć się o swoje w tym szalejącym świecie.
Był to reportaż Michała Stepaniuka Pamięć Potoki. W audycji wystąpili Eugeniusz Malinowski, historycy profesor Piotr Niwiński, profesor Eugeniusz Mironowicz oraz byli mieszkańcy wsi Potoka.